Krzysztof Kalitko, Muzeum Narodowe w Poznaniu. Witam ponownie w naszym niedzielniku.
Witam serdecznie.
Zaczęliśmy od Buddy, tego wielkiego, wspaniałego eksponatu, który będzie pokazany w Muzeum Kultury Świata, to dawne muzeum etnograficzne, ale Japonia miała kilka takich mocnych momentów w kulturze świata. Takim jej znakomitym ambasadorem był Kurosawa, wielokrotnie nagradzany. Wraca pan do tych filmów, tego wybitnego reżysera?
Oczywiście. Mam nawet osobiste wspomnienia z młodości, kiedy oglądałem Run. To jest ponad 3,5 godzinny film w takim kinie osiedlowym, trochę skręcony na bok i bardzo głęboko odebrałem to wszystkimi zmysłami. Ten film, zawsze wydawały mi się one nieprawdopodobnie malownicze. Zresztą to jest bardzo ciekawe, że choć jego filmy są niewątpliwie japońskie w pewnej poetyce czy w duchu, to nawiązują do wielu takich podstawowych tropów, elementów kultury światowej. Akira Kurosawa sięga i po Szekspira, i po inne perły kultury, jakby powiedzieć, globalnej. To jest bardzo ciekawe, ponieważ powojenna kultura japońska staje się niezwykłą mieszaniną tego, co jest traktowane jako kultura i estetyka wyłącznie japońska, taka narodowa. Troszkę to jest mit. Niemniej wielu Japończyków uważa, że tak właśnie jest, że to ta japońskość wyraża się w wspólnym poczuciu estetyki, przestrzeni, pewnego typu elementów, które są ahistoryczne. Z drugiej strony do tamtej kultury przenikały ogromne ilości niezwykle interesujących wątków zachodnioeuropejskich, więc ta mieszanina stworzyła coś wyjątkowego. Ja być może to państwa także zainteresuje, ponieważ związki Polski i Japonii są równie ciekawe, a może szczególnie interesujące, ponieważ o ile państwo mogą sobie wyobrazić japonizm i taką fascynację Japonią czymś tajemniczym, jakimś wspaniałym, odległym lądem, który reprezentuje wszystko to, czym nie jest zurbanizowana Europa, pełna takiego, powiedziałbym, brudu, jakiegoś takiej industrializacji, która jest niehumanistyczna. Tam te elementy takiej jakby feudalnej kultury rycerskiej i z całym tym etosem wydaje się, że zostały zachowane, stąd te fascynacje. Tymczasem w Polsce fascynacja Japonią pojawia się niejako dwukrotnie. Po pierwsze, właśnie wtedy, tak jak na przykładzie mangi Jasińskiego, który fascynuje się właśnie taką Japonią, ale na przykład w okresie międzywojennym jest to fascynacja Japonią modernistyczną. Japonią jako świetnym sojusznikiem w walce z Rosją. Więc relacje polityczne, relacje społeczne, niezwykła jakaś więź, takie poczucie wspólnoty dostrzega się. Ja przejrzałem bardzo dużo prasy z tamtego okresu. No to jest niebywałe. Proszę sobie wyobrazić, że po wielkim trzęsieniu Kanto w 1923 roku pojawia się ogromna odpowiedź polskiego społeczeństwa. Mamy artykuły, w których dzieci polskie przesyłają zabawki dzieciom japońskim. Jest to niebywałe wręcz. No i ta współpraca i ta fascynacja była kontynuowana nawet w okresie II wojny światowej. Niezwykłe to. Szalenie takie tajemnicze.
Wszyscy wiemy, co wydarzyło się w czasie II wojny światowej. Dwie eksplozje atomowe kończące de facto II wojnę światową. Potem kilka lat przerwy i właśnie pojawienie się Kurosawy, który nam ten japoński świat pokazuje, ale po Japonię upomina się także chociażby James Bond w jednym z filmów, gdzie też tę Japonię pokazuje, te domy, ten ascetyzm, ten minimalizm taki i pracowitość jednocześnie japońską.
To bardzo ciekawe, bo z jednej strony ci, którzy wyjeżdżają do Japonii, poszukiwać tej starej Japonii, właśnie takiej uduchowionej, w której chłopi na polu piszą poezję, prawda? Oczywiście spłaszczam, ale niejako czegoś wyjątkowego i tajemniczego. Spotykają Japonię zmodernizowaną, jeżdżą w te miejsca, te cudowne zakątki koleją, śpią w europejskich hotelach, więc ten paradoks pojawia się już w trzeciej ćwierci wieku XIX. Japonia bardzo szybko przyjmuje wzorce, zwłaszcza wzorce modernistyczne w okresie międzywojennym, staje się nowoczesnym i takim pierwszoplanowym krajem imperium na mapie globalnej. Więc ci, którzy szukali tej starej Japonii, pewnie jej nigdy nie znaleźli. zdążyła się jakby zagubić. Więc być może właśnie dlatego w literaturze czy w filmie te poszukiwania ciągle trwały, prawda? Starano się odnaleźć te resztki kultury tradycyjnej, która gdzieś zachowała się pomiędzy wielkimi blokami, małe domki, niewielkie ogrody czy tajemnicze obyczaje i rytuały. To na pewno wnosiło bardzo silny impuls do kultury europejskiej.
Za co pan ceni Japonię, Japończyków, japońską kulturę? Dużo tego.
To bardzo skomplikowane pytanie, wbrew pozorom. Mnie fascynuje zarówno sama fascynacja, to znaczy fascynuje mnie to, w jaki sposób Europejczycy odkryli Japonię i szukam w ich biografiach tego, czego oni właściwie poszukiwali. Natomiast oczywiście sama Japonia wydaje się być niezwykłym i pełnym sprzeczności fenomenem. To być może jest chyba najciekawsze. Z jednej strony widzimy tą przeestetyzowaną, subtelną w kulturze i w zachowaniu, przekazie kulturowym, w każdym razie to społeczeństwo. Z drugiej pełne brutalności, czegoś, czego absolutnie nie spodziewalibyśmy. Ta różnorodność wydaje się bardzo interesująca. W każdym razie mnie interesuje.
O Japonii, o japońskiej kulturze, ale też o japońskich śladach w Muzeum Narodowym w Poznaniu rozmawialiśmy dzisiaj z Krzysztofem Kalitko. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Bardzo dziękuję również.
Zapraszamy na pokaz Buddy w Muzeum Kultur Świata. No i liczymy na to, że w końcu oddział japoński, tak to nazwijmy w skrócie, powstanie w Muzeum Narodowym.
Mam taką nadzieję.
Skoro prawie 2000 obiektów jest, no to jest jakaś podstawa.
Oczywiście.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Kłania się państwu Jacek Butlewski.